dobry wieczór z kulturą.
Marzena Bakowska, dobry wieczór. Czy kochają Państwo kino, a rozmowy o dobrych filmach? Jeśli tak, to mamy dziś świetną wiadomość. Dyskusyjny klub filmowy Kurort, który powstał 19 lat temu w Sopocie, wznawia swoją działalność po ponad czteroletniej przerwie. Pokaz inauguracyjny odbędzie się 6 marca w Sopockim Teatrze Boto i to właśnie w tej kameralnej, sprzyjającej zanurzeniu się w sztukę przestrzeni będą odbywać się pokazy. Scenariusz tradycyjny, czyli krótka prelekcja, seans i dyskusja o filmie. Warto dodać, że DKF Kurort to obecnie drugi najstarszy dyskusyjny klub filmowy w Trójmieście. Po słynnym DKF-ie Miłość Blondynki, który działa na Uniwersytecie Gdańskim od 30 lat. Ale dość o historii. Już za chwilę Iwona Dębska porozmawia ze swoimi gośćmi o przyszłości, czyli o planowanych projekcjach. Po 9:30 będzie czas na teatr, konkretnie na ofową scenę w Gdyni, czyli Teatr Gdynia Główna, działający w podziemiach dworca Gdynia Główna. Wybrałam się tam z mikrofonem, żeby porozmawiać o zbliżającej się premierze, a nawet prapremierze. 8 i 9 marca po raz pierwszy zostanie pokazany spektakl Kardiosystem na podstawie tekstów Joanna M. Brzek, Rafała Matusza i fragmentów Kraboszek Barbary Piórkowskiej. Autorką scenariusza i reżyserką jest Ewa Ignaczak. O czym chce opowiedzieć? Co poruszyło ją w tekstach, których jeden dotyczy lekarki, a drugi mierzącej się z chorobą pacjentki? Dodam tylko, że w spektaklu zagrają Hanna Miśkiewicz, na co dzień aktorka Gdańskiego Teatru Miniatura, oraz Małgorzata Polakowska, która na stałe związana jest z Teatrem Gdynia Główna i możemy ją zobaczyć w wielu spektaklach na tej scenie. Zapraszam na...
Dobry wieczór z kulturą. Dobry wieczór z kulturą.
Dyskusyjny klub filmowy Kurort wznawia działalność w Sopocie. O tym teraz Iwona Dębska i jej goście.
Pani Ania Kądziela-Grubman i pan Michał Grubman, kuratorzy DKF Kurort Sopot. Państwu na pewno się może to kojarzyć z czymś dobrym i z czymś dość trwałym, co miało miejsce wiele lat temu i powróciło, czyli reaktywacja. Mission Possible, tak możemy to filmowo określić. Ale Państwo są też oczywiście kojarzeni z licznymi festiwalami, imprezami filmowymi w Sopocie. Od lat się Państwo tym zajmują. Praca czy hobby?
Dobry wieczór Państwu. Ja myślę, że hobby, które przerodziło się w pracę.
Czyli najpierw było hobby.
Najpierw było hobby i wielka miłość do kina, która po prostu pozostała. I mimo tego, że oboje kochamy słońce i zimą cierpimy na jego brak, to potrafimy się zamknąć od rana do nocy w ciemnych salach kinowych i dzielnie te filmy, czasami po 4-5 dziennie oglądać, szczególnie właśnie na festiwalach i jakichś przeglądach. Także zdecydowanie wielka miłość i chyba nie wyobrażamy sobie, że moglibyśmy zawodowo zajmować się czymś innym niż film po prostu. Film w jego różnych aspektach, bo zajmujemy się popularyzacją sztuki filmowej, promocją twórców i tych mniej znanych, i tych już docenionych i doświadczonych. Przybliżamy publiczności trójmiejskiej, nie tylko sopockiej, ale tutaj DKF oczywiście będzie skierowany głównie do naszych Sopocian. Przybliżamy twórczość filmową i trochę ją oswajamy, a przede wszystkim i tak chcemy też przy DKF-ie, bo taka jest idea i założenie DKF-u, chcemy powrócić do takich źródeł, mogłabym to tak określić, czyli stworzyć taką otoczkę, taki klimat, gdzie dajemy sobie czas na to, żeby o tym filmie porozmawiać, trochę o nim pomyśleć wspólnie, żeby w tym takim przeciągu i szybkim tempie dnia codziennego zatrzymać się na chwilę, bo z tych filmów możemy naprawdę bardzo dużo fajnych, ciekawych rzeczy wyciągnąć i nauczyć się życia. To jest niesamowite, bo możemy podglądać czyjeś życie przede
wszystkim. No tak, DKF mają dość bogatą i długą tradycję w Polsce. Sama pamiętam, że korzystałam na studiach i to zawsze był taki rodzaj święta, wyjścia. Szło się na DKF-y, tak, z przyjaciółmi właśnie. Potem się o tych filmach dyskutowało. Potem, kiedy weszły multipleksy, trochę się to rozjechało. Mam wrażenie, że jednak ta kultura masowa, popkultura i te filmy mainstreamowe bardzo jednak tutaj opanowały rynek światowy, przecież nie tylko polski, nie wiem jak jest w Ameryce, ale pewnie tam jest dużo więcej, więc brakuje rzeczywiście takiego kontaktu z dobrą sztuką. Nie wiem, czy Państwo też odnoszą takie wrażenie, że ta reaktywacja tych DKF-ów, nie tylko tutaj naszego w kurorcie, to jest bardzo zacna inicjatywa.
Bardzo dziękuję. My też tak ją odbieramy i przede wszystkim takie mamy też sygnały i głosy od naszych widzów, bo DKF Kurort posiadał i cały czas posiada wierną publiczność i oni już też zareagowali na tą naszą komunikację, że powracamy z pokazami regularnymi. Także wierna publiczność już czeka, ale też zdobywamy nową i dostajemy takie właśnie głosy, że bardzo brakowało takiego miejsca, szczególnie w Sopocie, no bo Sopot posiada jedno kino, to jest multikino, które mimo tego, że multipleksy w ostatnich latach rzeczywiście trochę się otworzyły też na kino autorskie, kino ambitne, można by powiedzieć takie kino festiwalowe, no to jednak głównie skupiają się na tych hitach, na tych mainstreamach, na tym, co przyniesie im najwyższą sprzedaż i co jest najwyżej pozycjonowane w box office.
No muszą się utrzymać, tak? Tak,
dokładnie. Także Sopot przede wszystkim nie posiada kina studyjnego z takim autorskim repertuarem, które regularnie działa, tak jak Gdyńskie Centrum Filmowe, czy takie Kino Żak, czy jeszcze Kameralne Kafe. Także jest to na pewno dobry pomysł i też dobry moment, bo startujemy w roku, po bardzo dobrym roku ubiegłorocznym, 2003, jeśli chodzi w ogóle o frekwencję, taki powrót
po pandemii,
widzów. Tak, po pandemii oczywiście, no bo to był też powód, dla którego DKF zaprzestał swojej działalności
no
przez 4 lata.
Kiedy wystartował DKF? Początek 2000 roku.
DKF Kurort wystartował dokładnie w 2005 roku, w tym roku 19 lat od jego powstania. W przyszłym roku będzie jubileusz 20 lat. Jest to w ogóle nasza druga impreza filmowa. Po pierwsze był Sopocki Festiwal Filmowy, który powstał w 2001 roku. I to była właśnie taka nasza druga inicjatywa filmowa, właśnie, która wyrosła z hobby. I DKF powstał w kinie Polonia, czyli swoje filmy puszczał z taśmy filmowej. Bywały seanse, gdzie filmy, kopie filmowe, które pozyskiwane były z jakichś instytutów filmowych, na przykład rwały się podczas projekcji. Był jeden pokaz, gdzie chyba połowa widowni wyszła z kawałkami filmu.
Ale rozumiem, że nie byli zdenerwowani, potraktowali to jakoś na luzie, tak jako rodzaj takiego performance'u, zabawy, tak?
Myślę, że chyba zdenerwowany był pan kinooperator, którego bardzo miło wspominamy. Tam rzeczywiście ta kopia filmowa była tak stara, że ona się zapaliła, no bo te szpule filmowe są bardzo światłoczułe, jak wiemy z lekcji chemii, więc gdzieś tam kilka razy taśma się zerwała i też nawet jakiś mini pożar się odbywał, z tego co pamiętam. Także publiczność, to wie pani, to przychodzą mi miłośnicy kina, którzy potrafią wybaczyć bardzo wiele takich, powiedziałabym, mankamentów i różnych historii technicznych, niepowodzeń technicznych. No to jest technika, także najważniejsze jest to, żeby ten film móc obejrzeć dalej i do końca.
No właśnie, panie Michale, trochę wyprzedził pan moje pytanie o pozyskiwanie filmów. Wydaje mi się, że teraz jest to jednak prostsze, tak? A w momencie, kiedy zaczynaliście DKF, trzeba było szperać, co, Biblioteka Narodowa, tak?
Tak, to było...
Filmoteka Narodowa właściwie, tak?
Tak, to jest też ważne, że nasz DKF od samego początku był zrzeszony w Polskiej Federacji Dyskusyjnych Klubów Filmowych. To nie każdy klub filmowy może należeć. Nam należeliśmy od samego początku. I oczywiście mogliśmy zarówno z Biblioteki Federacji korzystać, jak i z Filmoteki Narodowej, która miała bardzo właśnie restrykcyjne zasady i nie wszystkie kopie wtedy nam właśnie udostępniała. To pamiętam, że takie filmy jak właśnie Godarda czy Buñuela, raz udawało się, raz się nie udawało, albo kopia przychodziła taka zniszczona, że tam same ziarno było na ekranie widoczne, ale to był ten urok. To był ten urok tamtych czasów, że rzeczywiście ta taśma była. Te kopie przychodziły w wielkich kartonach, ważyły po 20 parę kilo. Tak więc jeszcze kiedyś ściągaliśmy to częściowo w ramach Sopot Film Festiwalu, kopie na przykład, które były udostępniane za darmo, bo dla DKF-u i na takie festiwale często było za darmo, ale na przykład ściągaliśmy ze Szwedzkiego Instytutu Filmowego, gdzie majątek zapłaciliśmy za przesyłki, bo po prostu przyszły 4 kopie po 20 parę kilo każda, tak więc no rzeczywiście ta logistyka była dosyć duża, trzeba było, pamiętam, kupować na DKF specjalne wózki takie, nawet nie sklepowe, ale właśnie do przewożenia tych kopii. Tak więc tak, to jeszcze nawet pamiętamy czasy dawnego kina Neptun, gdzie w podziemiach był olbrzymi magazyn kopii filmowych, które właśnie były przewożone. Stamtąd myśmy właśnie też z Neptuna często brali właśnie te kopie, bo to była filmoteka, która na województwo pomorskie funkcjonowało, tak więc czasami trzeba było jechać właśnie, zapakować w taksówkę czy w samochód. No SKM-ką nigdy nie wiedzieliśmy kopii filmowej, ale faktycznie w dzisiejszych czasach czasach, tak, w dzisiejszych czasach, po pierwsze tak, znaczy niektóre DKF-y czy też kina jeszcze mają te urządzenia, to znaczy urządzenie, projektory 35 mm, te kopie jeszcze są gdzieś tam w tych filmotekach na rynku, ale mało kto umie obsługiwać. To jest właśnie ciekawostka, że mało kto tą sztukę bycia kinooperatorem pamięta. Że teraz to jest rzeczywiście, jeszcze do niedawna to funkcjonowało tak, że kopie filmowe były na dyskach twardych, czy nawet pendrive'ach większych rozsyłane pocztą, a teraz to już w ogóle przeszło
do... Internetem, tak?
Tak, internetem, są serwery, pobiera się film, pobiera się specjalne klucze, dzięki któremu się ten film otwiera. Potem jak mamy festiwal czy przegląd, okazuje się, że nie ta kopia przyszła, albo nie te klucze.
Tak, czyli niespodzianki bywają.
Tak, bywają niespodzianki. Kiedyś to było, że taśma się rwała, a dzisiaj na przykład, że klucz nie zadziałał i nie można odpalić pliku. No są takie, że albo plik się zaciął. To, tak więc dalej mankamenty te techniczne są.
Tylko innego rodzaju.
Tylko innego rodzaju, tak. Albo że się film nie pobrał, pobierał się całą noc, bo to są bardzo duże pliki. To nie jest tam pendrive, który ma, nie wiem, 32 megabajty, tylko to jest 320 megabajtów. Ale tak to działa teraz już na całym świecie, że rzeczywiście pisząc, tak, pisząc do twórców, nie wiem, z Brazylii, oni nam w ciągu nocy udostępniają to kopię. A bywały takie wpadki, że na przykład kopię do Brazylii odesłaliśmy do Japonii, a kopię do Japonii do Brazylii. Bywało tak i to się okazywało po miesiącu, że coś jest nie tak odesłane.
Teraz państwo mówią z uśmiechem na twarzy o tym, ale tak? Wyobrażam sobie to napięcie, kiedy to się działo, bo to... No ale no, żadna impreza nie odbywa się bez jakichś potyczek. No to też jest pewnego rodzaju urok i trzeba to w koszty wrzucić.
Zmiany programowe, tak jak każdy organizator
nie przyjedzie
wydarzeń,
przeglądu, na przykład.
Tak, trzeba się zdarzyło. Z tym... Zgadza się, trzeba się z tym mierzyć. Także tak jak to Michał podsumował, rzeczywiście w tej chwili jest z jednej strony troszkę prościej, bo przeszliśmy w taką cyfrowość, mimo że z sentymentem i miłością do starych kopii filmowych o tym opowiadamy. Niemniej w tej chwili myślę DKF w ogóle, które funkcjonują w Polsce, a jest ich niedużo, a w Trójmieście nasz DKF Kurot, który teraz w przyszłym tygodniu powraca.
6 marca dokładnie.
Tak, 6 marca w środę, zawsze w środę będziemy grali w Teatrze, bo to będzie drugim DKF-em funkcjonującym w Trójmieście, obok też już długo istniejącego DKF-u Miłość Blondynki przy Uniwersytecie Gdańskim. Także to my się mierzymy teraz troszkę z innymi problemami, bardziej tego typu, że coraz mniejszy dostęp mamy do starych pozycji, do starych kultowych filmów, do takich arcydzieł kina, ponieważ nie wszystko zostało scyfryzowane, nie wszystko zostało przeniesione na te nowe nośniki, nie wszystkie licencje, które funkcjonowały w Polsce na obrębie naszego kraju zostały podtrzymane, czy przez właśnie instytuty, czy przez dystrybutorów. I teraz tak naprawdę coraz trudniej jest ułożyć taki repertuar, żeby tą klasykę móc zaprezentować jakoś szerzej. I myślę, że to jest dla nas wyzwanie, któremu musimy sprostać, bo współcześnie, obecnie DKF-y jednak bardzo mieszają ten repertuar. Właśnie z tytułami, które regularnie można na bieżącymi tytułami sieci kin studyjnych, tak? Z takim kinem autorskim, które po prostu funkcjonuje na co dzień w kinach.
Nie będziemy oczywiście tutaj przytaczać całego harmonogramu Kurortu. To będzie razem ile filmów?
W tej chwili ułożyliśmy program na 2 miesiące, marzec i kwiecień, łącznie 6 tytułów i już mamy kilka też pozycji na maj i na czerwiec w głowie ułożone.
Można będzie na bieżąco sobie sprawdzać na stronie internetowej. Zaczynacie faworytą.
Zaczynamy faworytą Jorgosa Lanthimosa. To jest taki tytuł, który jakoś tak samoistnie nam przyszedł do głowy z dwóch powodów. Po pierwsze, blisko okolica Dnia Kobiet, a jest to film, który opowiada przede wszystkim fenomenalną historię trzech niezwykłych kobiet. I druga okoliczność...
Fenomenalnie zagrane też, tak?
No, fenomenalnie, tak. Olivia Colman, tak. Emma Stone, Rachel Weisz, także to są trzy wybitne aktorki, które absolutnie fenomenalnie w tym filmie zagrały i sportretowały trzy różne osobowości kobiece. A druga okoliczność to oczywiście Oscary, które będą rozdawane w nocy z 10 na 11 marca, a Yorgos Lanthimos, który już trochę namieszał w kinie światowym od ubiegłorocznego festiwalu w Wenecji, bo wygrał go swoim kolejnym tytułem, kolejną pozycją Poor Things, Biedne Istoty. Jest nominowany w 11 kategoriach i pobił swój rekord, bo faworyta właśnie w tym 2019 roku była nominowana w 10 kategoriach. Także to jest tytuł, który już w 2019 zarówno przez krytyków, jak i przez publiczność był okrzyknięty arcydziełem, filmem absolutnie wybitnym, który opowiada bardzo współczesne historie, bardzo, można by powiedzieć, uniwersalne historie w takim kostiumie XVIII-wiecznej Anglii. i tytuł, o którym będziemy chcieli właśnie porozmawiać. Ja będę miała tą przyjemność rozmawiać z drugą specjalistką, Krystyną Wejher-Sitkiewicz, która jest kuratorką taką i prowadzi Akademię Millennium Dogs Against Gravity, ale też w DKF Miłość Blondynki bardzo często robi prelekcje, zapowiedzi, rozmawia z publicznością i będziemy miały okazję porozmawiać o wielu wątkach i kontekstach tego filmu.
No właśnie, niech Państwo śledzą na stronie internetowej spotkania ze specjalistami, możliwość dyskusji. Bardzo się cieszę, że powraca ten festiwal do Sopotu, kurort DKF w Sopocie. Przypominamy, że to Teatr Boto, tam jest scena, tam będzie sala kinowa na potrzeby właśnie tych spotkań. No i zapraszamy Państwa. Przystępne ceny biletów, można też kupić karnet.
Dokładnie, zapraszamy serdecznie. Teatr Boto, który jest idealną przestrzenią i na pokazy filmowe kameralne, i na te dyskusje i rozmowy, do czego zachęcamy.
Ja już nie mówię o położeniu tego teatru, bo też rzeczywiście w bok od Mąciaka i jesteśmy w centrum Sopotu. Wszystko się dobrze układa.
I będziemy się znajdować kilka metrów prawie, że od tego miejsca, gdzie wszystko zaczęło się, czyli dawnego kina Polonia, które też na Mąciaku się znajdowało. Czyli wracamy do źródeł.
Do źródeł wracamy i bardzo dobrze, bo to były bardzo dobre źródła. Trzymam kciuki. W takim razie Państwa zapraszamy, odsyłamy jeszcze raz do Sopotu. Anna Kądziela-Grubman i Michał Grubman, kuratorzy kurortu DKF w Sopocie.
Zapraszamy.
Ja również zapraszam. Julii Baranowskiej dziękuję za realizację programu. Iwona Damska, do usłyszenia.
Dobry wieczór z kulturą. Dobry wieczór z kulturą.
Maszyna do pisania będzie jednym z elementów scenografii spektaklu Cardio System. W Teatrze Gdynia Główna trwają próby do przedstawienia, którego prapremiera odbędzie się 8 i 9 marca. Spektakl powstaje według scenariusza i w reżyserii Ewy Ignaczak.
To jest taka wyjątkowa właśnie sytuacja i też wyjątkowe doświadczenie dla mnie, bo nigdy się tak nie zmierzyłam, żeby łączyć tak dwa różne teksty, czyli powieść Krawożki Basi Piórkowskiej, która jest właśnie taką też prozą poetycką i wyjątkową, magiczną, z tekstem Rafała Matusza, który tak naprawdę, nawet nie wiem, czy to jest esej, dla mnie to jest epitafium dla matki, która była ordynatorką w dużym szpitalu we Wrocławiu, albo była chirurgiem, co jest też bardzo rzadko spotykane, kobieta chirurg. I tu mam takie epitafium. Rafał Matusz też pisze swoje teksty, książki, dramaty, ale to jest taki szczególny tekst. I ten tekst właśnie mnie porwał przy pierwszym czytaniu, bo ja nie jestem chirurgiem, ale myślę, że to też jest taka moja historia. Ja zadaję bardzo podobne pytania, będąc w tym wieku, w którym jestem i po takich doświadczeniach. Basia Piórkowska, która opowiada o pewnej sytuacji traumatycznej, czyli o doświadczeniu pacjentki w trakcie przechodzenia choroby nowotworowej i to postrzeganie jej szpitala, jak funkcjonuje system, jako pisarka i pisząca w taki, a nie inny sposób, czyli jej wyobraźnia stała się narzędziem, który pozwolił jej w jakikolwiek sposób funkcjonować przez ileś miesięcy w szpitalu. To znaczy ona uciekała cały czas z wyobraźni. Ta wyobraźnia stawała się jakby, może nie lekarstwem, ale stwarzała jakby równoległą rzeczywistość, w której ona, kreując ją, mogła funkcjonować. I to zderzenie dwóch osobowości, kobiety chirurg po 70 i Barbary, która jest pisarką i musi przerwać pracę, ale sposób myślenia, funkcjonowania jakby przez całe życie, ta kreatywność, twórczość, pozwala jej na tworzenie tak wyobraźni jakby rzeczywiście tego równoległego świata. I tu mamy fakt, ale bardzo, jeżeli chodzi o zawód chirurga, kobietę, mamy pewien fakt, ale też poetycki. To znaczy, ale jest to wszystko jasne, jest proces, ona opowiada o swojej pracy. I Basia, która tworzy tą rzeczywistość równoległą i one się spotykają. Jest przypadek, o którym będę opowiadała, że się spotykają i tu powstaje taka konfrontacja pacjentki i lekarki. I to, co je łączy, co dla mnie było fascynujące, to jest tak, że jedna i druga traktuje swój zawód czy pracę, którą wykonuje, jako pasję. I to jest historia o pasji. I obojętnie kim jesteśmy, jaki zawód wykonujemy w życiu, ale pasja daje takie totalne jakby poświęcenie, że poświęcasz całe swoje życie, ratując ludzi, poświęcasz całe życie, żeby opisywać rzeczywistość w postaci artystki. I to spotkanie medyka, który ciągle walczy o życie, ociera się ciągle o śmierć, czyli funkcjonuje w stałej traumie. To pozornie zawsze nam się wydaje, że jest to silna kobieta, która ma niesamowicie silny uścisk dłoni, bo jest chirurgiem. Czyli to rozwarcie ciała, trzymanie płatów ciała przez to życie spowodowało, że ona ma tak silne dłonie i że jest mocną kobietą i kobietą, która pracuje wśród samych mężczyzn. To spotkanie też pokazuje jakby te wszystkie skutki uboczne funkcjonowania w takiej kondycji, kiedy twój zawód staje się pasją. Skutki uboczne. To znaczy przepracowania, upokorzenia, niezdolności właśnie do funkcjonowania właśnie w życiu osobistym, bo się nie ma na to czasu. Wszystkie te etapy, ja też mam czasami wrażenie, że przechodzę, czy przeszłam, czy moi przyjaciele przechodzą. I tak naprawdę to jest taki spektakl, to nawet nie wiem, czy to jest rozmowa, ale na pewno jest to konfrontacja. Osoby, która funkcjonuje w traumie i twórczo próbuje to opisać. I uświadamia lekarkę, że ten system często bywa chory, bo ten system, jak funkcjonują szpitale, bieda, która tam jakby istnieje, brak obsady powoduje, że ci lekarze są postrzegani często jako brak empatii. Nie mają czasu na pacjenta. Pacjent nie jest zaopiekowany. Tym bardziej w tak trudnych i takich kryzysowych momentach, kiedy też nie wiedzą, czy przed nimi jest życie, czy już jest koniec, nie? Nie opowiem, jak się kończy.
Nie, absolutnie nie chciałabym opowiadać o tym, jak się kończy, ale chciałabym zapytać o taką jakby zewnętrzną strukturę tego spektaklu. Czyli spotykamy się w szpitalu, gdzie mamy spotkanie, znowu użyję tego słowa, lekarki i pacjentki i gdzieś na tym styku właśnie wyrasta ta pasja, to uświadamianie sobie swoich ról w życiu.
Nie, one się spotykają przypadkiem. Właśnie w teatrze się spotykają przypadkiem. Na wieczorze autorskim naszej pisarki. Ja wiem o tym, bo to jest na faktach właściwie i Basi, i powieść, i Rafała. To jednak jest jakaś forma dokumentu. I spotykają się tutaj, w tym miejscu. Muszę zdradzać jakby początek, no dlatego, że...
Tylko początek.
Okej. Okay. Dlatego, że czasami... Jak się pracuje w takiej pasji, to rzeczywiście czasami przekraczamy granice w ogóle, przekraczamy granice. Granice organiczne naszego organizmu, niewyspania, stresu, nie wiem, konfliktów, odpowiedzialności za innych, no dalsze konsekwencje powoduje, że nasza artystka słabnie. Po prostu słabnie, tak? Na kolejnym wieczorze autorskim i ktoś musi udzielić jej pomocy.
Czy jest lekarz na sali?
Tak, dosłownie. Czy jest lekarz na sali? Okazuje się, że jest. Nawiązuje się rozmowa i zaczyna się toczyć historia. Jedna opowiada, ty jesteś młoda, musisz żyć, musisz walczyć, ja ci pomogę i tak dalej. Druga, jedna uczy się drugiej. Jak lekarka pracuje całe życie na swoim oddziale chirurgicznym i codziennie jakby spotyka tych samych ludzi, te same korytarze, ten sam beton, ta zepsuta winda i tak dalej, śmierć, ludzi czekających w kolejkach, płaczące dzieci, jakby uczy się czegoś od pisarki. Uczy się jakiegoś doświadczenia siebie, sprowokowana do tego, że próbuje o sobie myśleć inaczej jako o kobiecie, czyli co jako człowiek, oprócz satysfakcji ratowania innym ludziom życia, czyli ja jako człowiek, jako kobieta, co jest moją tak naprawdę istotą? Czy ja żyję tylko dla innych? Czy mam ten moment dla siebie i dla swoich bliskich? I to przenikanie się wzajemne tymi opowieściami, w ogóle nawet nie zarzutami, tylko takie wsobne rodzenie się u jednej i u drugiej, jakby takiej nowej świadomości. Takiego, nazwalibyśmy to, co w sztuce moim zdaniem jest istotne.
Katarzys?
Nie, wzrastania w sobie. Że to jest szczególne, że umiejętność dawania innym musi być umiejętne i musi być celowe, bo to znaczy, jeżeli my uprawiamy sztukę, uprawiamy jak inny zawód, piszemy książki, jesteśmy dziennikarzami, to każdy czyn, którego dokonujemy, robimy jakby dla innych. Nie robimy tego dla siebie, robimy dla innych. Ale to, że robimy dla innych, musi być też całkowicie zrozumiane przez nas. I to znaczy, chodzi o to, jak my wzrastamy i jak nasi odbiorcy, słuchacze wzrastają też w sobie. Nie? To budowanie takiej samoświadomości życia zgodnie z sercem, z naszym krwioobiegiem, z czułością, z empatią, ale najpierw trzeba mieć empatię do siebie i czułość dla siebie, żeby móc innym to przekazywać.
Chrześcijańskie przykazanie miłości. Miłuj bliźniego swego jak siebie samego. Nie można miłować bliźniego bardziej niż siebie samego. To taka myśl. A druga myśl, to jest spektakl trochę terapeutyczny. Jakby podają państwo, jako twórcy tego spektaklu, pewne narzędzia odbiorcom, jak zadbać o swój dobrostan.
Spektakl nie jest terapią, ale na pewno chodzi o to, żeby uruchomić przede wszystkim refleksję, że mamy skąd brać siłę. Czym jest miłość tak do siebie i miłość do drugiego człowieka. Żeby z tego serca, które jest takie dla mnie, tego kardiosystem trochę, to nawet jeżeli ono jest zaszpuntowane, jeżeli ono nawet jest zabetonowane betonozą, bo nie mamy kontaktu z naturą, żyjemy w betonie, wydaje nam się, że to jest najciekawsze i najlepsze, tracimy kontakt z naturą, że jakby nie mamy żadnego odnośnika do tego, żeby dowiedzieć się więcej o sobie i się pokochać, tak? Żeby się zaakceptować i wtedy jest łatwiej i o wiele więcej ma się do powiedzenia innym. I robi się to w sposób świadomy i już dojrzały. Rozmawiamy o lekarce i pacjentce, ale tak naprawdę to dotyczy właściwie nie tylko Polski, Europy czy świata. Po prostu zapomnieliśmy, czym jest symboliczne serce, czym jest taki pozytyw. Tak? Chodzi mi o troskę też o drugiego człowieka.
Wróćmy teraz do samego spektaklu. Kogo zobaczymy na scenie, jak będzie to wyglądało od strony takiej technicznej?
Od strony technicznej też wszystko jest tutaj opowieścią, bo po pierwsze autorzy tekstu, mówię o Barbarze Piórkowskiej i się cieszę, że już drugi raz zgodziła się na i użyczyła mi tego tekstu, który też mnie bardzo inspiruje. I Rafał Matusz, to są takie dwie osoby, które od stycznia już zaczynają, czy zaczęły z nami współpracować w Teatrze Gdynia Główna. I Basia jest jakby szefem literackim. Bardzo mi zależy, żeby ona poszerzała trochę jakby swoje umiejętności i stała się też inspiracją dla nas, bo też tego potrzebujemy, bo ostatnio to było bardzo trudne. I Rafał Matusz, który tak naprawdę przyprowadził się do Trójmiasta, jest reżyserem, dramaturgiem, reżyseruje nawet opery, więc jest takim bardzo doświadczonym reżyserem, bo też potrzebujemy reżysera tutaj. I on jest jakby moim zastępcą, dyrektorem do spraw artystycznych, więc jakby też powiększamy zasób ludzi współpracujących i ten spektakl, jako że jest na ich tekstach, jest przedstawieniem naszym wspólnym. Czyli ten dzień będzie też takim wieczorem, że my występujemy jako trójka. Nie, że ja to wyreżyserowałam, tylko artyści, którzy w jakiś sposób odpowiadają za tą historię, będą na scenie. My jesteśmy razem, pokazujemy teraz naszą siłę. I myślę, że to jest w ogóle genialne, że mogliśmy się spotkać poprzez tekst, tak? Poprzez słowo i poprzez to, jak myślimy. A do spektaklu grają dwie aktorki. Joannę, czyli lekarkę, gra Hania Miśkiewicz, pożyczona z Teatru Miniatura. I to też jest taki, no, przypadek, nie przypadek, ale z Hanią kiedyś grałam razem. Na początku lat 79-80 rok grałyśmy w teatrze studenckim i się spotkałyśmy po 40 już latach, no nie powiem, po 45. I zaprosiłam jej do współpracy, bo potrzebowałam dojrzałej aktorki, bo rzecz też jest bardzo trudna. I to było takie spotkanie, to niektórzy byli świadkami, tak jak się spotykamy po 45 latach i nic o sobie nie wiemy i się musimy uczyć i siebie nawzajem. A pacjentkę, czyli Barbarę, gra Małgosia Polakowska, taka nasza aktorka, którą ja bardzo cenię i bardzo lubię. I ona jest Barbarą.
Dobry wieczór z kulturą.
Dziś w audycji rozmawialiśmy z reżyserką Ewą Ignaczak o spektaklu Kardiosystem, którego prapremiera odbędzie się 8 i 9 marca w Teatrze Gdynia Główna. Zaczęliśmy jednak od powrotu DKF Kurort do Sopotu. Iwona Dębska w związku z projekcjami i towarzyszącymi jej dyskusjami rozmawiała z Anną Kądzielą-Grubman i Michałem Grubmanem. Ale to nie koniec wieczoru. W drugiej części będzie Kleka, czyli audycja redakcji kaszubskiej, a o 22.30 radiowy poradnik medialny, na który zaprasza Alicja Samolewicz-Jeglicka. Życzę więc dobrego wieczoru. Marzena Bakowska.
Dobry wieczór z kulturą.